Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś będą to przede wszystkim bohaterki, ponieważ jesteśmy w Fürstenbergu na uroczystościach związanych z rocznicą wyzwolenia obozu Ravensbrück. Teraz naszym gościem jest kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żołnierz Armii Krajowej w czasie powstania warszawskiego łączniczka, a później więźniarka obozu Ravensbrück.
Koncentracyjnych, nie tylko Ravensbrück, bo następne były Salzgitter pod obóz Neuengamme i na końcu Bergen-Belsen.
A jaka ta droga do Ravensbrück była?
Droga do Ravensbrück była taka, że przede wszystkim musieliśmy przez Pruszków dostać się do miejsca, w którym następowała selekcja zbieranej ludności warszawskiej. Ponieważ myśmy były młode, stosunkowo jeszcze zdolne do pracy fizycznej, przeznaczono nas na wyjazd do obozu Ravensbrück. Załadowano do wagonów, oczywiście towarowych. Chyba jechaliśmy 2 dni. Najbardziej odczuwałam wtedy brak możliwości napicia się. No, głód też był, bo oczywiście, że żadnego zaopatrzenia na drogę nie było. I muszę powiedzieć, że do dzisiejszego dnia zastanawiam się, co jest gorsze. Czy głód, czy pragnienie.
W tym 1944 roku, tak. Jaka była wiedza na temat Ravensbrück? Wiedziałyście, że jeżeli będzie wpadka, tak. Grozi wam to?
Nie, wiedziałyśmy, że jeżeli będzie wpadka, to znajdziemy się na ulicy Szucha, na przesłuchaniu. Natomiast o Ravensbrück mało się mówiło, o Oświęcimiu dużo. Może ja byłam zbyt młoda, żeby się tym interesować, bo okazuje się, że moja przełożona z Armii Krajowej, jak się znalazłyśmy w Ravensbrück, wiedziała, co to jest za obóz i czego się możemy spodziewać.
A wiele więźniarek wspomina ten szok pierwszego dnia. Tak. Trafiają ze świata zewnętrznego do piekła. Tak było też w pani przypadku?
To było zupełnie inny świat. Tak jak powiedziałam, załadowano nas do wagonów towarowych i dojechaliśmy do stacji Fürstenberg. I tam właśnie wyskakując z tych wagonów towarowych, spotkaliśmy się z tym innym światem. Czekali na nas auzierki, SS-mani z psami. No, auzierki były zaopatrzone w taki pejcze i z wielkim krzykiem zagarniano nas, starano się nas jakoś ustawić, żeby dojść pieszo z stacji Fürstenberg do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
Skąd brała się ta solidarność więźniarek, że wy tam za murami, za płotem tworzyłyście bardzo zgrany zespół, taki bardzo solidarny?
Bardzo solidarny, niezależnie od narodowości. Chyba w obliczu zagrożenia utraty życia bierze się w człowieku chęć pomocy i dzielenia tego losu z drugim człowiekiem.
A gdzie szuka się w sobie tych sił, by w obliczu takiego niespotykanego, nieludzkiego dramatu zachować człowieczeństwo?
Zachować człowieczeństwo. Ja myślę, że na to wpływa również i wychowanie. Ja byłam wychowana w rodzinie takiej bardzo patriotycznej. Mój ojciec był zagorzałym zwolennikiem Piłsudskiego i myślę, że w imię dobra ojczyzny, może to brzmi zbyt patetycznie, ale w każdym bądź razie byłam gotowa znieść wszystko.
Stąd też poszła pani do powstania.
I dlatego poszłam do powstania, ale przed tym jeszcze była praca w Armii Krajowej. Nie miałam wyboru. Przeznaczono mnie do pracy w łączności.
A wróćmy jeszcze teraz na moment do samego obozu, a raczej do wspomnień poobozowych. Obóz Ravensbrück znany jest z przeprowadzania pseudomedycznych eksperymentów na kobietach. Mówiono o nich króliki z Ravensbrück. Tak. Dziś po tylu latach mówicie króliczki. Jakoś to tak zostało w pamięci. Nie wstydzicie się tego?
Nie wstydzimy się tego. Jest rzeczą ciekawą. Po wojnie ja byłam zapraszana na uroczystości okolicznościowe związane z oswobodzeniem obozów. Ja starałam się przeczytać, na czym polegały te eksperymenty pseudomedyczne. Muszę powiedzieć, że po kilku rozdziałach musiałam przerwać tą lekturę, bo to niewyobrażalne było, to co czynili lekarze niemieccy właśnie w obozie Ravensbrück.
Czy w tym okresie, gdy pani była w obozie, jeszcze do tych eksperymentów dochodziło?
Tak, dochodziło. Była tak zwana selekcja i myśmy były poddawane tej selekcji. To zostało w mojej pamięci jako koszmarne wydarzenie. Mianowicie zebrano nas na mały plac, nie ten główny apelowy. Wybrano z naszego baraku może 100, może więcej kobiet, młodych, jeszcze powiedzmy sobie zdolnych. Kazano nam rozebrać się do naga i defilowałyśmy w odstępach kilku kroków przed stołem, za którym siedzieli umundurowani SS-mani i jednocześnie widziałam również w cywilnym ubraniu też mężczyzn. No, to było bardzo upokarzające dla mnie, młodej dziewczyny, jeszcze wtedy wychowywanej w bardzo takich surowych zasadach wychowania, to było szokujące.
Dziś na terenie byłego obozu jesteśmy przy okazji 74. rocznicy wyzwolenia. Tak. Chciałem zapytać, jak pani to wyzwolenie pamięta, choć już wiem, że pani nie pamięta, bo była pani ciężko chora wtedy.
Tak. W Ravensbrück nie byłam długo, chyba 3 miesiące. I po tej selekcji, o której opowiadałam przed chwilą, zostałam zakwalifikowana na wyjazd do, no nie wiedzieliśmy jeszcze dokąd, do powstania. Dostałam się razem z koleżankami. Nas związała bardzo głęboka przyjaźń.
Czy razem też byłyście w obozie?
Razem byłyśmy w powstaniu, razem nas wygnano, razem dostałyśmy się do obozu, wróciłyśmy do kraju razem i kontakt nasz trwa do dzisiaj.
Tak jak wspomniałem, jesteśmy dziś tu przy okazji uroczystości rocznicowych.
Tak.
Często pani tu wraca?
Więc w Ravensbrück jestem 2 razy, drugi raz. No, muszę powiedzieć, że to jest wielkie przeżycie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że dla mnie najgorszym obozem to było Bergen-Belsen. Tak.
Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że tam już nie dawano nam żadnego chleba, nie było apeli, bo nie miałyśmy siły utrzymać się na nogach. Trzeba było nocą być w baraku, bo obsługa obozu strzelała do tych, które były poza barakiem. W baraku było bardzo ciasno, trzeba było z kulonym siedzieć na podłodze, oczywiście nie było żadnych pryczy. Także Ravensbrück w porównaniu z Bergen-Belsen, no to był zupełnie inny świat.
I to właśnie w Bergen-Belsen
Bergen-Belsen
pani
nastąpiło wyzwolenie. Z tym, że ja zachorowałam, byłam nieprzytomna i o tym, że obóz został wyzwolony, starały mi się koleżanki powiedzieć, ale ja nie bardzo wiedziałam, o co chodzi. Później dopiero dowiedziałam się, że na teren obozu koncentracyjnego wjechał czołg z głośnikiem. I w wielu językach podawano, my jesteśmy aliantami, nastąpiło wyzwolenie obozu, proszę się nie obawiać, w miarę możliwości będziemy wam starali się pomagać. To było po angielsku, po polsku, po rosyjsku, w wielu językach nadawany był komunikat.
74. rocznica, tak jak wspomniałem, natomiast pani przyniosła nam tutaj pamiątki, które otrzymała pani przy okazji rocznicy 50. To zarówno polskie pamiątki, jak i strony niemieckiej.
Strony niemieckiej.
Co to takiego jest?
To są takie medale pamiątkowe, no moim zdaniem ciekawe. Może nie każdy ma, nie każdy widział tego rodzaju rzeczy. To jest medal pamiątkowy z Ravensbrück, a ten jest z Ravensbrück, ten jest z Fundacji Maksymiliana Kolbego. Fundacja, która powstała po wojnie z zamiarem pomagania ofiarom faszyzmu, ofiarom wojny w Polsce. Potem oni rozprzestrzenili swoje działanie na Białoruś, Czechosłowację i również Rosję.
Tego typu upamiętnienia są dowodem na to, że wtedy świat pamiętał o piekle, tak, Ravensbrück. A tak, jak jest dziś z tą pamięcią?
Mnie się wydaje, że w ostatnich latach, ponieważ ja czasami mam spotkania z młodzieżą, tak jak gdyby zainteresowanie wzrastało. Temat obozów koncentracyjnych jest poruszany i na ogół chętnie słucha się naszych opowieści, czy tam sprawozdań, czy wywiadów udzielanych na ten temat. Chyba większe zainteresowanie jest, niż to było dawniej. Inna rzecz, że ja przez pierwsze 30 lat nie chciałam ani słowa powiedzieć o tym, że byłam w obozie koncentracyjnym. Uważałam, że człowiek nie jest w stanie ludzkim językiem opowiedzieć tego, jak na przykład panowała atmosfera w czasie apelu, jaka panowała atmosfera wtedy, kiedy były selekcje do eksperymentów medycznych, selekcje na wywóz do fabryki. Tego się nie da opowiedzieć.
A cieszy Panią ten wzrost zainteresowania? Cieszy Panią to, że teraz były więźniarki, które niestety z roku na rok odchodzą,
tak,
ale pamięć o nich właśnie dzięki temu zostanie?
Oczywiście, że to mnie satysfakcjonuje i staram się wyjść temu naprzeciw i mam spotkania z młodzieżą, aczkolwiek coraz trudniej mi to wychodzi.
Cieszy także chyba to, dziś jesteśmy tutaj, tak, właśnie w ramach takiego wyjazdu, tak, pamięci. W tym wyjeździe uczestniczy też właśnie wielu młodych ludzi.
Bardzo cieszy zainteresowanie, bo to wchodzi w zakres historii naszego kraju. O tym nie można zapomnieć. Trzeba mieć świadomość tego, ile zła jeden człowiek może wyrządzić drugiemu człowiekowi.
Świadek historii była więźniarka Ravensbrück, kapitan Joanna Kiąca-Fryczkowska. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Dziś, przypomnę, jesteśmy na uroczystościach związanych z rocznicą wyzwolenia obozu Ravensbrück. Był to niemiecki obóz przeznaczony dla kobiet. Przebywało w nim łącznie ponad 130 tysięcy osób. Co trzecia była Polką, tylko 8 tysiącom z nich udało się przeżyć. Już za chwilę przekroczymy obozowe bramy, a naszym przewodnikiem będzie Paweł Woźniak.
Przekraczając tą bramę, wchodzimy na właściwy teren obozu. Sami widzicie, że nie zachowało się tutaj niewiele budynków. Te budynki, które widzimy, czyli fundamenty tutaj kuchni obozowej, łaźni obozowej, czyli tych miejsc, gdzie więźniarki, przyjeżdżając do obozu, stykały się w pierwszym rzędzie. Tutaj były pozbawiane włosów, swoich ubrań były pozbawiane, dostawiały pasiaki i pozbawiane często również własnej godności. Dla tych dziewcząt młodych był to szok. To były zupełnie inne czasy niż w tej chwili. Często w opisach, we wspomnieniach jest to opisywane jako takie niesamowite przeżycie, kiedy one były po prostu bite, poganiane, rozbierane, przebierały się w brudne, śmierdzące ubrania obozowe i tutaj zaczynało się dopiero ich cierpienie. Ten plac, który tutaj przed kuchnią się znajdował, to był plac apelowy. Pani poznaje w tej chwili ten plac. Mówimy o tym placu przed kuchnią, prawda? Tak wyglądał obóz, tak zwany ten stary obóz, czyli ten, który powstał od 1939 roku. O roku 1941-1942 tych więźniarek było tak dużo, że ten obóz musiał być rozbudowany, czyli tutaj po prawej stronie, jak za tymi drzewami, tam gdzie widzicie te uschnięte pnie drzew, powstał tak zwany nowy obóz. I w tym obozie podejrzewam, że właśnie pani była już po Powstaniu Warszawskim. Między tymi barakami, które powstały tam, dwa rzędy baraków, powstał taki ogromny namiot cyrkowy. I w tym namiocie duża część warszawianek, które tutaj pojawiły się w sierpniu, we wrześniu 1944 roku, pierwszym miejscem pobytu dla nich był właśnie ten namiot cyrkowy. I pamiętam, jak jedna z pań opowiadała mi, która miała bodajże 5 albo 6 lat i została właśnie przywieziona tutaj z matką, opowiadała mi, że zawsze czekała grupa zapłakanych dzieci przy wejściu do tego namiotu i czekała na powrót matek z pracy. Bo oczywiście kobiety musiały pracować, a dzieci zostawały same w tym tłumie, w takim namiocie. Co widzimy z tego miejsca jeszcze? Tak jak wspominałem, po prawej stronie znajdował się obóz tak zwany nowy, czyli rozbudowany, w którym umieszczono dodatkowe 1000 więźniarek. W obozie przebywało na przykład w 1944 roku około 40 tysięcy kobiet i dzieci. Później one były wywożone do podobozów, do fabryk zbrojeniowych, do pracy w gospodarstwach rolnych, ale 40 tysięcy to jest małe miasteczko. Po prawej stronie między innymi baraki mieszkalne. Barak 11, barak 15 to były baraki polskie, czyli jak to Niemcy mówili, bandyckie baraki. Co je charakteryzowało? Solidarność. Wiele więźniarek marzyło o tym, żeby mieszkać w tym baraku, ze względu na to, że była uczciwość, był sprawiedliwy podział jedzenia, nie było bicia, nie było maltretowania w miarę możliwości, bo również te osoby funkcyjne, które tam pracowały, to były polskie kobiety. Bardzo często kobiety, które wywoziły się albo z inteligencji, albo nawet Landskorońska była przez pewien okres czasu między innymi taką funkcyjną w którymś z tych baraków. Następne budynki, które widzimy na wprost, te budynki, one nie sprawiają takiego ogromnego wrażenia, ale my widzimy tylko front. One są połączone takimi przejściami, to są hale fabryczne, w których znajdowały się zakłady przemysłowe, które szyły mundury dla Wehrmachtu, które szyły pasiaki dla więźniów obozów koncentracyjnych, które szyły maskujące kombinezony dla żołnierzy niemieckich. Był warsztat, w którym z trzciny robiono maty, był warsztat, w którym ze słomy robiono buty dla wartowników, bo po prostu był to rok 42, 43 walki na froncie wschodnim, kiedy Niemcy po prostu wszystkie futra, które udało się gdzieś w getcie czy w innych miastach ukraść, przywozili, składowali w tych barakach, które widzimy tam po prawej stronie, takie zrujnowane baraki, i tam wagon kolejowy jest. Tam była jest linia kolejowa, gdzie przywożono te transporty, mienie zrabowane w Warszawie, prawda, które wywożono całymi pociągami. Ono przyjeżdżało tutaj, przywożono tutaj, ono było sortowane. Nie pamiętam, jeśli się nie mylę, właśnie w relacji pani Pułtaskiej, czy w którejś książek o Ravensbrück, jest opisane, jak jedna z więźniarek znalazła wyposażenie swojego mieszkania z Warszawy, właśnie tu w Ravensbrück. Wszyscy o tym zapominają, że ten majątek był wywożony setkami pociągów. Cała Warszawa, nie tylko ludzi wywożono, ale cały majątek, wszystko, co się udało zrabować. Wywożono latarnie uliczne, wywożono tory tramwajowe. Wszystko, co się udało zdemontować, zostało wywiezione. I część tego majątku właśnie znajdowała się tutaj w Ravensbrück, była sortowana, była przerabiana na ocieplacze, na buty, na podpinki do kurtek wojskowych i tak dalej. To miejsce dla nas Polaków jest w całym obozie Ravensbrück. Jest to w ogóle bardzo ważny obóz dla nas Polaków, ale to miejsce jest szczególne. Dlaczego? W tym miejscu realnie płynęła krew. W tym miejscu, gdzie stoimy, wykonywano egzekucje przez rozstrzelanie na dużych grupach polskich kobiet, które przywożone były tutaj do Ravensbrück w zondertransportach z wyrokami śmierci. To jest tak zwana szczelina, czyli przestrzeń pomiędzy ścianą garaży, które tutaj funkcjonowały, a murem zewnętrznym obozu. Ten teren wyglądał zupełnie inaczej, niż wygląda w tej chwili. Za chwileczkę Państwu pokażę, jak on wyglądał, żebyście sobie mogli wyobrazić to wszystko, ale był to teren odizolowany, na którym, tak jak widzicie, po lewej stronie znajduje się krematorium. Tutaj obok krematorium, tak jak jeżeli spojrzycie, jak ten murek leci mniej więcej, w kierunku muru zewnętrznego, stał budynek, w którym był magazyn farb, materiałów budowlanych, który pod koniec 1944 roku został przebudowany na komorę gazową i funkcjonował na początku 1945 roku. W tej komorze gazowej zostało zamordowanych około 8 tysięcy kobiet, z czego znaczna część to były również Polki. Tutaj wykonywano karę, rozstrzeliwano kobiety w pierwszym okresie istnienia obozu w tak zwanej Zandgrubie, czyli w terenie położonym poza obozem. To był teren położony za tym obozem właściwy, który później zwiedzimy. Tam, jak widać na horyzoncie, ten las. Tam była tak zwana Zandgrube, czyli żwirownia, miejsce, w którym wydobywano piasek i na budowę obozu. Kobiety były powiadamiane wcześniej, że muszą się zameldować w komendanturze i one nigdy nie wiedziały, w jakim celu. Czy to była kara aresztu, czy to była jakaś nagana, czy to był list. Ale później okazało się, że te wezwania do komendantury to są wezwania na egzekucję. Przeprowadzano je w pewnych odstępach czasu. Najpierw wykorzystywano więźniarki do pracy. Później po kilkunastu miesiącach były egzekucje. Odbywały się one na przykład jedna po drugiej, jeden dzień po drugim, albo z odstępami kilku tygodni, kilku miesięcy. Zabierano całą grupę tych więźniarek z komendantury i przyprowadzono je tutaj do aresztu. Nie było wtedy tego przełomu w murze. Tutaj był mur, czyli ten teren był zamknięty. Te więźniarki były wprowadzane od tamtej strony, umieszczane tutaj w tym areszcie i tutaj spędzały swoje ostatnie godziny. One dostawały napój taki wymieszany z kawą, który powodował, że ze środkiem uspokajającym, że one po prostu były troszeczkę senne, otępiane, ze względu na to, że po prostu te dziewczyny, idąc na śmierć w początkowym okresie czasu, wykrzykiwały hasła, niech żyje Polska na przykład. I Niemcy stwierdzili, że to będzie łatwiejsze, jeżeli oni dodają środki lekarstwa jakieś, które uspokoją je trochę. Sprawdzano tożsamość tutaj późnym popołudniem, jeszcze raz, czy wszystko się zgadza, czy są to właściwe osoby. W tym czasie kobiety, które pracowały w tym areszcie, przygotowywały trumny, które były ładowane na ciężarówkę. Gdzieś krótko przed godziną 18 podjeżdżały tutaj takie zamknięte samochody policyjne, do których wprowadzano te więźniarki i objeżdżano tutaj albo nad jeziorem, albo tą drogą, którą my jechaliśmy, objeżdżano teren obozu. I tam w Zandgrube były przeprowadzane egzekucje. Było specjalne komando egzekucyjne, które składało się z członków załogi Ravensbrück, ale trwało to do kwietnia 1943 roku. Te zwłoki kobiet po egzekucji były wywożone do tego krematorium i później te urny z prochami były pochowane na cmentarzu. Ale w momencie, kiedy ilość tych zwłok do spalenia była już tak duża, że zorientowano się, że jest potrzebne własne krematorium. Powstał ten budynek, który tutaj Państwo widzicie i on został uruchomiony 29 kwietnia 1943. I zostało między innymi dlatego zmieniony sposób przeprowadzania egzekucji. Już nie było sensu wywozić je tam na zewnątrz i tam mordować. I nie było to tak, również żadną tajemnicą, bo te egzekucje odbywały się najczęściej w czasie apelu wieczornego, czyli wszystkie więźniarki stojąc na apelu słyszały te strzały, słyszały pojedyncze strzały w momencie, kiedy dziewczęta były dobijane. Więc wszyscy o tym w obozie wiedzieli. Było to pewną tajemnicą, że po prostu te dziewczęta, żeby chronić inne, nie mówiły głośno, nikt nie mówił, za chwileczkę idziesz na egzekucję. One wszystkie zdawały sobie doskonale z tego sprawę, ale wszyscy tworzyli pewnego rodzaju teatr, żeby ich po prostu nie denerwować. Poczytajcie sobie Państwo książki, między innymi Wandy Pułtaskiej albo Wińskiej, w jaki sposób te dziewczyny przeżywały te ostatnie godziny z tymi koleżankami. Były to coś niesamowitego. Ta więź między tymi dziewczynami. Wszystko było w obozie uregulowane. Nawet śmierć. Nawet to, co się z więźniem po śmierci wydarzyło. Więc w roku 40 została wydana instrukcja przez Himmlera, która bardzo szczegółowo opisywała, w jaki sposób należy przeprowadzić egzekucje. Czyli te egzekucje były przeprowadzane przez pluton egzekucyjny, który składał się z 6 SS-manów, którzy stawali w odległości 5 kroków od skazanych i oddawali salwę. Po tej salwie dowódca plutonu egzekucyjnego miał za zadanie dobicie więźniarki, jeżeli jeszcze były oznaki życia. Dosłownie w tym miejscu spływała krew dziesiątek polskich dziewczyn. Nie tylko Polek. Tutaj zginęły również Francuzki, Angielki, które były agentkami wywiadu angielskiego. Tu zginęły Rosjanki, dużo Rosjanek, które prowadziły sabotaż w fabrykach zbrojeniowych. Także do ostatniej chwili tutaj przeprowadzano egzekucje. Tutaj również w tym miejscu przeprowadzano egzekucje pod koniec 1944 i początku 1945 roku, kiedy po prostu próbowano zlikwidować jak największą liczbę więźniarek, które nie nadawały się do marszów ewakuacyjnych. Tutaj przyjechali między innymi fachowcy od zabijania z Auschwitz. Ci, którzy te metody już mieli na co dzień, wprowadzone w życie i starali się zabić jak największą liczbę osób. Ze względu na to, że to bardzo długo trwało, doszli do wniosku, że jednak im to zajmie za dużo czasu. I w tym celu została uruchomiona właśnie komora gazowa. To miało przyspieszyć, bo do tej komory gazowej można było wtłoczyć 150 osób jednocześnie i zamordować. I to miało przyspieszyć likwidację tych osób, które były ranne, wycieńczone, chore. I tutaj mamy okazję skorzystać również ze wspomnień pani, która sama to przeżyła, która przygotowywała między innymi swoje zmarłe czy zamordowane koleżanki do tego, żeby zostały spalone w krematorium. I korzystając z tego, że pani jest z nami, niech pani nam kilka słów opowie swoich wspomnień. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas.
Zwykle codziennie rano robiło się przegląd personalny, to znaczy blokowa robiła przegląd baraku i stwierdzono codziennie około 5-6 osób zmarłych w ciągu nocy. Wyznaczone więźniarki, między innymi ja kiedyś też byłam do tego wyznaczona, rozbierałyśmy zwłoki z pasiaków i były metalowe wózki. Zwłoki kładło się na wózki i podwoziło się tu pod krematorium. Tu się zostawiało. Ja mówię o roku 1944. Ja byłam w sierpniu i zostałam zabrana z Powstania Warszawskiego.
Historia co prawda krótka tego obozu, bo od 1939 początku do powiedzmy kwietnia 1945 roku składa się właśnie z takich odcinków czasowych. Czyli w roku 40 na przykład, żeby państwo sobie wyobrazili, umierało około 20 więźniarek, więc nie był to obóz zagłady. Te więźniarki umierały na skutek samobójstwa, pobicia, choroby, ale w roku 44 czy początek 45 to były setki osób dziennie. Więc to są zupełnie różne światy. I tak jak w roku 40 więźniarka miała do dyspozycji własną pryczę, na której tylko ona spała, z pościelą, to w 45 ludzie mieszkali w namiotach zimą. Był postawiony tam namiot, w którym 6 tysięcy właśnie kobiet z powstania na słomie brudnej leżało. Więc to był zupełnie inny świat. Trzeba podzielić to na pewne odcinki czasowe. Te egzekucje, te dziewczęta, które w Fürstenbergu, one mają mogiłę. Ale te, które zginęły w 44 czy 5, po nich nie został ślad. Tam z tyłu za krematorium jest miejsce, w którym w roku 2010 bodajże znaleziono dół przez przypadek w trakcie prac budowlanych, dół, w którym były prochy. Tutaj ten kwietnik, który przed murem tym jest, to nie jest kwietnik, to jest zbiorowa mogiła. Tam znajdują się tysiące ciał więźniarek, które zmarły albo krótko przed wyzwoleniem obozu, albo po wyzwoleniu obozu. Na skutek chorób, wycieńczenia i tak dalej. Więc musimy ten świat widzieć w taki sposób, szczególnie dla różne okresy czasu, prawda? Oddzielać. To, co pani przeżyła po przyjeździe, po powstaniu, po prostu dziewczęta niektóre znały inną rzeczywistość. One widziały to, ale po prostu Warszawa była szczególna. Trafiła Warszawa na szczególny okres czasu, kiedy po prostu było ogromne przepełnienie w obozie. Kiedy wywożono ludzi do fabryk zbrojeniowych, kiedy ludzie umierali dziesiątkami. Tam w Jugendlager, czyli tym obozie, który był obozem dla kryminalnej młodzieży niemieckiej. Ta młodzież została w grudniu 1944 roku stamtąd ewakuowana, wypuszczona częściowo do domu. I te więźniarki, które na rewirach tutaj, czyli w szpitalach obozowych, były selekcjonowane, były ranne, były chore, były starsze osoby, czy psychicznie chore, były selekcjonowane, wywożone do tego obozu, w którym nie było jedzenia, nie było nic do picia. To był grudzień, styczeń, czyli miesiące zimowe, kiedy w barakach nie było okien. One były tam pozostawione same sobie i te, które nie umarły, zostały wrzucone na ciężarówkę, przywiezione tutaj do krematorium i spalone albo rozstrzelane właśnie w tym miejscu. Także myślę, że to miejsce właśnie, oprócz tego terenu obozu, gdzie były polskie baraki powiedzmy, jest miejscem szczególnym dla nas Polaków i to miejsce, gdzie tablica polska jest.
To wycieczka pamięci po byłym hitlerowskim obozie Ravensbrück. My tymczasem przenosimy się do pobliskiego Neubrandenburga. Tu wczoraj odsłonięta została tablica upamiętniająca 45 polskich więźniarek, które zostały pochowane w bezimiennej przez lata mogile.
Historie Pisane na nowo.
Spotykamy się dzisiaj w Neubrandenburgu, miejscu ostatniego spoczynku 45 więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, w chwili w Neubrandenburgu. Cieszę się, że ofiary nie są anonimowe, oraz że są z nami dzisiaj rodziny, przynajmniej kilku z nich, jak również przedstawiciele i były więźniarki, które przeszły przez piekło Ravensbrück. Dziękuję Państwu, a szczególnie panu Arkadiuszowi Szlachetko, za waszą determinację w kultywowaniu pamięci o waszych pomordowanych przodkach. Wasza postawa jest godna najwyższego szacunku i naśladowania. Pokora w stosunku do historii własnego kraju i narodu jest niewątpliwą cnotą, którą wszyscy powinniśmy w sobie pielęgnować. Państwo dziś udowadniają, że cnota ta obecna jest w Neubrandenburgu. Nasze dzisiejsze spotkanie jest również dowodem na to, że współpraca w słusznej i szlachetnej sprawie przynosi trwałe i piękne efekty. Miejmy nadzieję, że odsłaniana dzisiaj tablica stanie się miejscem pamięci, do którego peregrynować będą nasi rodacy oraz swoistym memento dla przyszłych pokoleń, zarówno Polaków, jak i Niemców. Non omnis moriar, rzekł poeta przed tysiącami lat. Spotykając się dziś w Neubrandenburgu i odsłaniając tablicę, składamy jednocześnie obietnice naszym rodakom i rodaczkom, które znalazły miejsce ostatniego spoczynku daleko od swojej ojczyzny w tej niemieckiej ziemi. Obietnicę, że właśnie pamięć o ich losach, poświęceniu i tragicznej śmierci nie zostanie nigdy utracona. Jestem przekonany, że odsłaniana dziś tablica jest już na zawsze pozostanie świadectwem ich cierpienia oraz świadectwem historii, która nierozerwalnie związała nasze narody i kraje. A my przejmujemy dzisiaj na siebie solenne zobowiązanie i honor, by o pamięć tę troszczyć się z najwyższą czcią. Miejmy nadzieję, że takich miejsc będzie więcej i te miejsca, które będziemy wiedzieli, że są zidentyfikowane, gdzie będzie można oddać cześć dodatkową naszym rodakom, będzie można rzeczywiście odwiedzić i uhonorować dodatkowo.
Przeczytam teraz list skierowany przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do uczestników uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskie więźniarki spoczywające w Neubrandenburg. W tym roku na całym świecie, a szczególnie w Polsce, obchodzona będzie 80. rocznica rozpoczęcia najtragiczniejszego konfliktu w historii ludzkości II wojny światowej. Zobowiązuje nas ona do objęcia pamięcią wszystkich ofiar totalitaryzmów, odpowiedzialności za rozpętanie tego piekła w imię zbrodniczej ideologii. Polska była krajem walczącym od pierwszego do ostatniego dnia wojny w obronie wolności, demokracji, prawa do godnego życia dla wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości, rasy czy wyznawanej religii. Armia Polska podjęła 1 września 1939 roku walkę w obronie wszystkich obywateli II Rzeczypospolitej, państwa wieloetnicznego i wielokulturowego. Uległa pod przemocą sojuszu dwóch agresorów, hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji, ale kontynuowała walkę na obcej ziemi w obronie cudzych domów, cudzego nieba, wierząc, że ta ofiara przybliży wyzwolenie ojczyzny. W tym czasie okupowana Polska była areną straszliwych zbrodni. Najeźdźcy mordowali przywódców politycznych i duchowych narodu, elity intelektualne, a wreszcie wszystkich, nie zważając na płeć czy wiek. Wieści o tym docierały na zachód do żołnierzy polskich, wywołując grozę i rozpacz. Trudno pojąć ten ból w sercu żołnierza, który nie może zapewnić bezpieczeństwa swojej rodzinie, nie może bronić swoich rodaków eksterminowanych w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach masowej zagłady. Za swoją wierną i niezłomną postawę Polska nie otrzymała nagrody. Choć formalnie była w obozie zwycięzców, została okaleczona poprzez utratę połowy terytorium i wydana w ręce Stalina. Przez blisko 50 lat oficjalną pamięć o latach II wojny światowej kształtował komunistyczny reżim. Dopiero pierwsze pokolenia wychowane w prawdziwej, niepodległej Polsce może godnie upamiętniać wszystkie ofiary wojen i totalitarnych represji. Upominając się o pamięć o Polakach pomordowanych na wschodzie, nie wolno nam zapominać o tych, dla których miejscem kaźni stała się ziemia niemiecka. Musimy odnaleźć i oznaczyć wszystkie miejsca spoczynku naszych rodaków, przywrócić ich tożsamość, wydobyć z nicości statysk. Jak pisał poeta Zbigniew Herbert, musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Dziś spełniamy ten obowiązek wobec 45 kobiet z Polski uwięzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück i skierowanych do niewolniczej pracy w Neubrandenburg, gdzie straciły życie. Do umieszczonego tu przez władze niemieckie wykazu nazwisk dodajemy tablicę z inskrypcją informującą o tragicznych okolicznościach śmierci naszych rodaczek. Wypełniamy tym samym zobowiązanie państwa polskiego wobec swoich obywateli, zobowiązanie do uczczenia każdego poległego i każdej niewinnej ofiary totalitarnych zbrodni. Jest to element misji, którą w imieniu Rzeczypospolitej wypełnia Instytut Pamięci Narodowej.
Moja droga tutaj do Neubrandenburga trwała przeszło 20 lat. A droga mojej babci, która tutaj straciła swoją mamę, prawie 80 lat. Kiedy miała 8 lat, jej mama została aresztowana przez niemieckie gestapo, wywieziona i ślad po niej zaginął. Z tą świadomością utraty mamy, jej braku i nie wiedzą, co się z nią stało i gdzie spoczywa, moja babcia żyła przez wiele długich lat. I w momencie, kiedy już nikt nie liczył na to, ani nawet nie czekał, nie szukał, przypadkowo udało się odnaleźć to miejsce. Może nie przypadkowo, bo przypadków nie ma. Kiedy przyjechałem tutaj 2 lata temu, we wrześniu po raz pierwszy, o tym miejscu w Polsce praktycznie nikt nie wiedział, a może już nie pamiętał. I pomyślałem wtedy, że tą pamięć o kobietach z obozu koncentracyjnego Ravensbrück, które przebywały w Neubrandenburgu, trzeba przekazać dalej, że nie można po raz kolejny o nich zapomnieć, ponieważ odnalezienie tych list z nazwiskami tych wszystkich kobiet, 10 narodowości, na których są również Polki, a przede wszystkim, bo praktycznie w większości są to nazwiska polskie, które odnalazł pan dr Harry Schulz, za co serdecznie mu bardzo dziękuję. To wszystko sprawiło, że ta lista została odnaleziona właśnie po to, aby o tych kobietach ponownie zacząć mówić. Tutaj w Neubrandenburgu, po tym obozie, po filii obozu Ravensbrück, praktycznie nic się już nie zachowało. Została jedynie i aż ta mogiła, która przypomina o tym miejscu. W ubiegłym roku, dzięki tutaj współpracy, dzięki panu burmistrzowi, pracownikom archiwum miejskiego w Neubrandenburgu, zostały zwrócone nazwiska tym wszystkim kobietom. Została odsunięta ta tablica, która jest za mną, z nazwiskami. W dniu dzisiejszym zostanie odsłonięta tablica poświęcona polskim więźniarkom, dzielnym kobietom z Neubrandenburga. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie były to kobiety z Łapanki, że nie były to kobiety, które przypadkowo znalazły się w Neubrandenburgu, w Ravensbrück. Do Ravensbrück nie trafiało się z przypadku. To były kobiety, to były więźniarki polityczne. Więźniarki, które trafiały do Ravensbrück przede wszystkim za to, że były Polkami, za to, że pracowały w konspiracji, były członkami Armii Krajowej, Państwa Podziemnego, za to, że po prostu walczyły z niemieckim okupantem i za to właśnie, za miłość do ojczyzny, za ten patriotyzm trafiały tutaj, do Ravensbrück. Wiele z nich trafiło również do Neubrandenburga, gdzie były zmuszane do bardzo ciężkiej, niewolniczej pracy ponad ich ludzkie siły. Ale przy tych wszystkich ciężkich, trudnych warunkach, które spotkały je w obozie, oprócz głodu, zimna, cierpienia, chorób, największym cierpieniem dla nich była właśnie praca w fabryce. Ponieważ miały świadomość tego, że swoją pracą ponad ich siły, przy której często oddawały życie, wspierają działania wojenne Niemiec. Że to, co produkują, zostaje wykorzystane przeciwko ich bliskim, ich przyjaciołom, że być może z tego pocisku, które wyprodukowały, zginie ich najbliższy. To było dla nich olbrzymie cierpienie i dlatego uważam, że zasłużyły na to, aby w tym miejscu, na ich mogile, odsłonić tą tablicę w języku polskim, która będzie przypominała o nich. Tak jak już powiedziałem na początku, kiedy tutaj byłem, bałem się, że ten obóz, że te więźniarki, że to miejsce będzie dalej zapomniane. Dzisiaj wiem, że tak nie będzie. Wiele osób dowiedziało się o tym i też przykładem na to jest ta tablica. Czytałem kiedyś wspomnienia więźniarek, które właśnie przebywały tutaj w Neubrandenburgu, w rewirze obozowym, w szpitalu. Oczywiście nie mylmy tego ze szpitalem, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. One tam były zostawione same sobie, czekały tak naprawdę na śmierć. Te, którym udało się przeżyć, mówią, że one tam czuły się już jak w jednym wspólnym grobie. I pewnie będąc tam, umierając tutaj, dopóki jeszcze były świadome, pewnie myślały, że ślad po nich zaginie. Że nikt nie będzie wiedział, co się z nimi stało. Nie wiedziały nawet, że tutaj w Neubrandenburgu ich ciała zostaną zakopane, ponieważ do 1944 roku, do grudnia, ciała były wywożone do Ravensbrück, do krematorium. Pewnie myślały, że wylądują w jeziorze. Tak się jednak nie stało. Pewnie myślały o Polsce, za którą de facto oddały życie, a dzisiaj ta Polska jest z nimi. Dzisiaj przedstawiciele państwa polskiego i my wszyscy z różnych stron Polski przyjechaliśmy tutaj do tych kobiet. I to jest, myślę, nasz dług wdzięczności. Jest mi bardzo ciężko, kiedy przyjeżdżam do Neubrandenburga, mimo tego, że jest to bardzo piękne miasto, bardzo piękna starówka, to mam świadomość tego, co się tutaj działo. Tego, co się tutaj wydarzyło, tego, że moja prababcia i wiele i Polek i kobiet innych narodowości niewinnie tutaj oddało życie. Ale mimo tego całego dramatyzmu, dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję mieszkańcom Neubrandenburga za to, że pamiętacie. Za to, że ta mogiła nie została zapomniana, nie została zaorana. Za to, że przychodzicie tutaj co roku 8 marca, że pamiętacie, że jesteście odpowiedzialni za to, co się tutaj wydarzyło. W Polsce przy okazji wielu różnych spotkań bardzo często podkreślam to, że właśnie mieszkańcy Neubrandenburga, władze Neubrandenburga są otwarci i odpowiedzialni na przekazywanie pamięci. I zawsze podkreślam, że inne miasta i tutaj w Niemczech, i w Austrii, i w innych miejscach kaźni wielu tysięcy niewinnych osób powinny brać z miasta Neubrandenburg przykład.
Przypadł mi w udziale honor poświęcenia odsłoniętej tablicy, pobłogosławienia tego miejsca i wszystkich osób, które tutaj przyjeżdżają. Jeżeli ziarno wpatrzy w ziemię, nie obumrze, pozostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Śmierć tutaj pochowanych osób wydaje dzisiaj plon. My jesteśmy tym plonem. Bez względu na to, jakie jesteśmy narodowości, przynosimy tutaj pamięć o nich, przynosimy pragnienie zgody, pojednania, miłości do własnej ojczyzny i szacunku także dla tych, którzy żyją tutaj, którzy opiekują się grobami także naszych rodaków i innych narodowości.
To wczorajsza uroczystość w Neubrandenburgu, gdzie upamiętniono 45 polskich byłych więźniarek obozu Ravensbrück. Na koniec zajrzymy jeszcze na cmentarz komunalny w Fürstenbergu. Tu także znaleziono mogiłę, zbiorową mogiłę byłych więźniarek. Przez lata ona była zapomniana. Udało się ją odnaleźć tak naprawdę przez przypadek. Kilka dni temu zakończyły się tutaj prace ekshumacyjne prowadzone przez specjalistów z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
Ten grób był długi okres czasu grobem zapomnianym. Został odnaleziony zupełnie przypadkowo w roku 1989. Kopano tutaj po prawej stronie grób dla zmarłego mieszkańca Fürstenbergu i obsypała się ściana tego grobu i okazało się, że wysypały się szczątki ludzkie, w tym sensie, że były to fragmenty kości i fragmenty urn. Część urn udało nam się w ostatnich dwóch tygodniach z profesorem Szwagrzykiem, jego ekipą, to jego zasługa w dużej części jest, oczywiście w sensie fizycznym również, że przeprowadzili te badania. Tak naprawdę pamięć o tych więźniarkach jest zbiorową pamięcią tych ludzi, którzy dbali o to w ostatnich latach, Stowarzyszenie Rodzin Ravensbrück, przede wszystkim same więźniarki, które tutaj całe lata przyjeżdżały do Ravensbrück. Pomimo tego, że ten grób nie był odwiedzany, był znanym grobem od 1989 roku, ale gdzieś to umknęło polskim historykom, polskim ludziom, którzy powinni o to zadbać. I dopiero kilka lat temu udało się ten grób w jakiś sposób na podstawie informacji, która znajdowała się w Muzeum Ravensbrück na polskiej ekspozycji, gdzie pisało tabliczka z grobu w Fürstenbergu. I zaczęliśmy szukać. Okazało się, że ten grób rzeczywiście istnieje. Kilka lat temu pierwszy raz tutaj modliliśmy się przy tym grobie i zawsze jest taka tradycja, że kiedy Polacy przyjeżdżają tutaj na rocznicę wyzwolenia obozu, pierwsze co robimy, zatrzymujemy się tutaj przy cmentarzu, jest krótka modlitwa, złożenie kwiatów. Jedziemy na te oficjalne uroczystości. Te ostatnie dwa lata między innymi poświęcone zostały na to, żebyśmy z jednej strony tutaj ci Polacy, którzy mieszkają tutaj powiedzmy w Niemczech i Polska Misja Katolicka odnalazła dokumenty dotyczące tego grobu, dokumenty dotyczące tych dziewcząt. Została sporządzona lista praktycznie rzecz biorąc wszystkich rozstrzelanych. i ta praca jakoś ruszyła. W ubiegłym tygodniu pracowali tutaj eksperci z IPN-u, rozkopali ten teren. Udało się odnaleźć 3 urny z tabliczkami, z imionami i nazwiskami tych dziewcząt. No i oczywiście bardzo dużo prochów, które były wymieszane z ziemią, z piaskiem. Tutaj między tymi dwoma drzewami obiecano, że w przyszłym roku stanie właściwy pomnik i to będzie właściwa mogiła. Jest to tylko pewien fragment tych ofiar, bo polskich kobiet zostało rozstrzelanych około 180. Tutaj w tym miejscu znajdowało się około 50 urn. Między innymi urna matki biskupa Dębowskiego, Henryki, siostry Poborc, siostry Caban, które były kuzynkami, których ojcowie również w Auschwitz zginęli. Więc te zdjęcia, które tutaj są przy tablicy, pokazują rzeczywiście te ofiary. Te dziewczyny powolutku, krok po kroku odzyskują, są wyciągane z tego zapomnienia jakiegoś i odzyskują swoją twarz, odzyskują swoją historię. I tym takim w zasadzie ostatnimi rozdziałami, które powinniśmy stworzyć, to będzie przede wszystkim powiadomienie rodzin, postawienie pomnika i odwiedzanie tego miejsca w następnych latach. Tutaj widać zarys urny, która była wykonana z takiego materiału, który uległ rozpadowi. Ale tutaj widać w tym zarysie fragmenty kości. To są rzeczywiście kości tych dziewcząt. One były w tym pierwszym okresie, rok 42-43, palone pojedynczo. Więc one mają, powiedzmy, no ten ogromny przywilej, że rzeczywiście ślad po nich został. To jest fragment przykrywki z urny. Tak to wyglądało. I na tej pokrywie znajdowała się tabliczka z imieniem i z nazwiskiem. To była tabliczka wykonana z aluminium, z cienkiej blachy aluminiowej i na tym były wytłaczone imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci i parę innych takich danych. Ta plakietka, jeśli się nie mylę, to dziewczyny, która miała na nazwisko Jędrzejczak. W momencie, kiedy tylko wydobywane były tego typu plakietki, mieliśmy do dyspozycji książki z lat 70., które zawierały wiele życiorysów dziewcząt z konspiracji, więc mogliśmy dosłownie w ciągu kilku minut poznać historię tego człowieka. W jakiej organizacji był, kiedy się urodził, gdzie mieszkał, kiedy został aresztowany, kiedy był zamordowany, dosłownie na tyle, na ile pozwalały te wiadomości zebrane, do takich detali. Więc ta tabliczka leży, tak jak widzicie Państwo, przy zdjęciu, który przedstawia tą dziewczynę. I to już jest zupełnie inny wymiar. Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tych ludzi, przeżyć to jeszcze raz, zapamiętać. Więc była to ogromna wartość. Na przykład tutaj właśnie trzymam w ręku jedną z tych tabliczek z urny. I to nadaje jakiś taki osobisty bardzo wymiar. I myślę, że to jest... Tutaj są te 3 tabliczki trzymane przez profesora Szwagrzyka w ręku, które odnaleziono na urnach. I mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym miejscu. Rzeczywiście będzie to ogromna uroczystość patriotyczno-religijna i te dziewczyny zostaną po raz pierwszy godnie pochowane, bo na to naprawdę zasłużyły. Słowa między innymi jednych z tych rozstrzelanych dziewczyn. Idziemy na śmierć dumne i spokojne. Giniemy za Polskę i jej wolność. Polska nam tego nie zapomni. Rzeczywiście jesteśmy po to, żeby pokazać, że nie zapomnieliśmy. Upłynęło 80 lat, ale one nadal żyją w nas i myślę, że to nasza generacja ma obowiązek spłacenia długu wobec tych dziewcząt. Poświęciły swoje młode życie często, dziewczęta 20-22-letnie, nawet starsze, dojrzalsze kobiety, poświęciły swoje życie po to, żebyśmy mogli dzisiaj w wolności żyć, w wolnym kraju. Nie każdy to docenia, ale myślę, że wiele z tych dziewcząt nie byłoby w stanie sobie wyobrazić sytuacji, kiedy, tak jak to kilka tygodni temu było na portalach internetowych, informacja, że młoda polska dziewczyna stwierdziła, że jej niepodległość nie jest potrzebna do niczego. One oddały swoje życie za niepodległość. Taka była ta generacja i będzie to grób symboliczny, grób zbiorowy. Myślę, że te dziewczęta były między innymi tak zżyte ze sobą w obozie i taką wspólnotą były, że naprawdę nie będą miały nic przeciwko temu, że spoczną tutaj razem i nie zostaną rozwiezione po różnych miejscach w Polsce, chociaż nawet takie życzenia, gdyby rodzin były. Myślę, że do tego nie dojdzie. Także jest to bardzo ważny grób. Zachęcam Państwa do tego, żeby odwiedzać to miejsce, pamiętać o tym.
Dziś, przypomnę, byliśmy na terenie byłego obozu Ravensbrück, gdzie zakończyły się uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia tego obozu. Na kolejne spotkanie z historiami pisanymi na nowo zapraszam za tydzień.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.